Zawsze, kiedy chcemy słyszeć, jak Bóg do nas mówi, potrzebujemy nauczyć się słuchać sercem. Wiecie, kiedy żeśmy śpiewali tą pieśń o odkupieniu, że Jezus wykupił dla Ojca lud. Osobiście uważam, że jeśli serce człowieka zrozumie ofiarę Jezusa, łaskę i miłosierdzie Boga Ojca połączona z ofiarą Jezusa, to z wdzięczności będzie płakać za to, co się stało na krzyżu. To z wdzięczności poświęci swoje życie dla tego, który oddał swoje życie za niego. I nie będzie się oglądać na cenę tego. To jest niemożliwe, że kiedy serce rozumie, co się stało na krzyżu, żeby nie odpowiedziało we właściwy sposób. Będę chciał mówić o odkupieniu dzisiaj. I oczywiście, kochani, to jest temat rzeka. Ja się podzielę kilkoma takimi myślami. I też to połączę z tym, w jaki sposób się powinniśmy modlić, żeby czerpać z tego odkupienia. Jak powinniśmy funkcjonować i modlić się. List do Efezjan. Zaczniemy od tego. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł, on miał spotkanie z Jezusem. To spotkanie zmieniło całkowicie jego życie. Potem po wielu latach miał doświadczenie nieba. Otrzymał objawienie. Objawienie odkupienia, tego, co się stało na krzyżu i o owocach tego odkupienia. I on pisze do kościoła w Efezie. Wiecie, musimy zrozumieć też taką rzecz, że z jego serca wyszły słowa, które zostały zapisane, ale to jest słowo Boga. I musimy zrozumieć, że te listy, które tutaj mamy w Biblii, że to jest żywe słowo Boga, które jest spisane, to tak jakby sam Duch Boga Żywego przemawiał, wychodził z serca i przemawiał przez usta i ktoś to spisał i dzisiaj mamy, możemy z tego korzystać. Jeśli nie przyjmujesz tego słowa jako słowa Boga, to coś ci powiem, to nie jesteś chrześcijaninem. To nie jest zwykła księga, kochani. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Absolutnie każde jest natchnione przez Ducha Boga Żywego. I on mówi tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jak zaczyna, do Kościoła pisze, to mówi o przyjęciu czegoś i z wdzięczności o błogosławieniu Boga za coś, za to, co zrobił, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Pomyśl przez chwilę. Całe duchowe błogosławieństwo niebios Bóg Ojciec poprzez dzieło Jezusa uwolnił dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. I ono jest ciągle dostępne już ponad 2000 lat. Jest pytanie, ilu z tego korzysta, ilu w to wierzy, ilu z tego korzysta. Ilu korzysta tego w ciele Chrystusa w pełni? Wiecie, jestem świadomym wierzącym już ponad 40 lat. I przez te 40 lat czegoś, coś widziałem, czegoś się nauczyłem, czegoś doświadczyłem. I coś wam powiem. Kiedy patrzę ogólnie na stan Kościoła, on nie funkcjonuje jeszcze w taki sposób, jaki zamierzył Jezus Chrystus i Bóg Ojciec. Z różnych powodów w tej chwili nie będę w to wchodził, ale potrzebujemy mieć taką świadomość tego. Potem jest napisane, że w Nim wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, byśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Czyli Paweł miał objawienie, że to wszystko stało się po to, że Bóg Ojciec ma pragnienie, On tak kocha człowieka, że ma pragnienie bliskiej społeczności z Nim, ale ze względu na Jego świętość, Jego naturę świętości, On nie może, grzesznik nie może po prostu wejść do Jego obecności, bo by umarł natychmiast. To dlatego musiała zostać zapłacona cena. Ktoś musiał zapłacić cenę za grzech ludzkości, po to, żeby pojednać ludzkość z Bogiem. I ci, którzy wierzą i przyjmują to, mają przystęp do świętego Boga i mogą zbudować z Nim relacje. I to nie jest wiedza w głowie intelektualna. To jest coś autentycznego, żywego, można powiedzieć w duchu namacalnego poprzez społeczność z Duchem Świętym. I dalej mówi tak. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. A więc Bóg Ojciec, On ma naturę Ojca i On pragnie. Wiecie, nie ma ojcostwa bez dzieci. To jest oczywiste. Więc Bóg Ojciec zawsze miał pragnienie mieć relacje z dziećmi, funkcjonować jako ojciec i mieć relacje z dziećmi. I wtedy to jest Boża rodzina. To powinno funkcjonować jak Boża rodzina. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył. I to wszystko jest dzięki łasce Jego. A więc na to sobie nie można ani zasłużyć, ani zapracować. To jest kwestia osobistej wiary w przyjęcie tego, co Bóg Ojciec zamierzył i co zrobił poprzez krzyż. Jest napisane w 7 wierszu, w Nim mamy odkupienie, czyli poprzez dzieło krzyża w Chrystusie mamy odkupienie, poprzez przelaną Jego krew. Mamy odkupienie. Od czego odkupienie? Od wszelkich demonicznych wpływów. Pomyśl przez chwilę. Kiedy człowiek zgrzeszył, przyjął to diabelskie DNA, naturę grzesznika, a ja mówię, grzesznik nie może wejść w relację ze świętym Bogiem, to jest niemożliwe. Bo zapłatą za grzech jest zawsze śmierć, czyli oddzielenie od Boga. To dlatego nieraz mówię, kochani, prawdziwa pokuta jest darem Bożej łaski dla człowieka. Często ludzie tego nie rozumieją, a niektórzy nawet nie chcą tego przyjąć, ale taka jest prawda. A więc od tych wpływów, nawet naszych przodków, wiecie, ja wierzę w przekleństwa pokoleniowe i diabeł zawsze stara się wykorzystać to. Ale coś wam powiem, co zrobił Jezus. Pierwszy list Piotra, Boże Słowo nam mówi. Pierwszy rozdział, 18-19 wiersz. Wiedząc, co Piotr przez to przekazywał. On musiał wiedzieć już, on zrozumiał w swoim sercu to, co Jezus zrobił na krzyżu. I dlatego mówi, pisze do wierzących, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Wykupieni. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Podzielę się z wami pewnym przykładem. Posługiwałem kiedyś pewnemu człowiekowi, który tu przyjechał. On był w kościele tym polskim w Norwegii, gdzie myśmy jeździli. Potem wrócił do Polski. Zawsze miał pragnienie pewnych rzeczy. Był budowniczym, tam nauczył się budować domy drewniane, bo tam był przez parę lat. I ciągle gdzieś przyjechał tutaj i nie mógł zdobyć pracy. W związku z tym trochę narobił długów. I ten nasz pastor z Bydgoszczy, ten Roman Ślazek, przysłał go do mnie. I on przyjechał, zaczął opowiadać swoją historię. I kiedy zaczął to opowiadać, powiedziałem wyraźnie, na tobie ciąży przekleństwo pokoleniowe i musimy je złamać. Nie będę się chodził w szczegóły, bo to nie o to chodzi. To była bardzo prosta modlitwa. 2-3 zdania i nic więcej. I on pojechał, ja powiedziałem, za jakiś czas daj znać, co się zmieniło. On w niecały miesiąc powiedział tak, po 2 tygodniach dostał pracę taką, jaką chciał. Zaczął robić to, co kocha. Zobaczył jakiś człowiek, który miał dużą firmę budowlaną. Kupił dla niego specjalne maszyny. Wydał masę kasy. Jego zatrudnił i on dzisiaj buduje drewniane domy i powiedział tak, dzisiaj zarabiam po 15 000 miesięcznie. I to przyszło tak, za pstryknięciem. Dlaczego? Przekleństwo zostało złamane nad jego życiem. Widzicie, jeśli człowiek nie rozumie tego, diabeł zawsze będzie usiłował z przeszłością jakby działać to, co się stało w przeszłości na twoje obecne życie. Więc ja nie mówię, że to nie działa, ale problem jest na tym, że my potrzebujemy przyjąć bardzo prostą, podstawową prawdę. Jezus za to umarł i wykupił mnie z przekleństwa. Kiedy do mnie to dotarło objawienie, to ja wypowiedziałam jedno zdanie. Skończyło się twoje panowanie, diable, w moim życiu. I nigdy już więcej nie pozwolę, żeby przeszłość miała wpływ na moje obecne życie i na moją przyszłość. Dlatego, że ja wiem, co Jezus dla mnie zrobił i ja to przyjęłem. To dotyczy, kochani, każdej dziedziny naszego życia. Wiecie, każdy może przyjąć dar zbawienia, czyli narodzić się na nowo. Powiem wam, dla mnie to jest osobiście największy cud, jaki może się wydarzyć w życiu człowieka. Nie uzdrowienie spektakularne, bo ja widziałem takie rzeczy. Ja widziałem spektakularne cuda uzdrowienia. Oczywiście to jest fantastyczne, bo to pokazuje Bożą moc, Bożą łaskę, Boże miłosierdzie i tak dalej. Ale powiem wam, można przyjąć cudowny dar uzdrowienia i nie mieć potem dalej z Bogiem nic wspólnego. I teraz jest pytanie, co jest ważniejsze? Kiedy człowiek rodzi się na nowo, naprawdę rodzi się na nowo, to coś wam powiem, to staje się nowym człowiekiem, bo się spotyka z żywym Jezusem. Więc ma możliwość się narodzić na nowo i to przychodzi tylko w jeden, jedyny sposób, kiedy człowiek słyszy Ewangelię, prawdziwą Ewangelię, która sprawia, że Duch Święty bierze przesłanie i przekonuje tego człowieka, danego człowieka, słuchaj, bez Jezusa jesteś zgubiony na wieki. Możesz prowadzić moralne życie i nie wiadomo, jak i być dobrym. Bez Jezusa Chrystusa jesteś zgubiony na wieki. To Duch Święty przekonuje, że nie uwierzyli w Jezusa Zbawiciela, Odkupiciela. A więc to się staje poprzez przyjęcie żywego Jezusa. Wiecie czego? Żywego Słowa Jezusa. Poprzez żywe Słowo. Zostaliśmy odkupieni od wszelkich chorób duszy i ciała. Odkupienie jest pełne. Wiecie, że celem naszej wiary jest zbawienie duszy? To jest zapisane w Słowie. Zbawiona dusza nie żyje tak emocjonalnie. Raz tak, raz siak, raz tak, raz siak. Zbawiona dusza nie żyje pod wpływem okoliczności, które są takie lub inne. Zbawiona dusza, ona żyje w odpocznieniu, jest w Bogu żyje. w pokoju z Bogiem, bez względu na to, co się dzieje wokół. Jezus za to zapłacił cenę życia. Tak samo za choroby. Jezus wziął na siebie grzech ludzkości i konsekwencje grzechu. Z czego, skąd się wzięły jakiekolwiek choroby duszy czy ciała? Korzeniem był grzech człowieka. Zostaliśmy wykupieni od duchowej śmierci. Wiecie, co to znaczy? Że każdy człowiek chodzący po tej ziemi, kiedy przyjmie dzieło krzyża, może się narodzić na nowo i może mieć relację z żywym Bogiem. I może tak żyć już na co dzień z Nim. Czy to oznacza, że jest doskonały? Nie. Ale Duch Święty, który przekonuje go o tym, co jest właściwe, a nie, i kiedy widzi, że jest niewłaściwe, on natychmiast przeprasza, pokutuje i nawraca się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że traci jego żywą obecność, tą słodycz pańską. Wtedy to słowo przestaje mówić do człowieka. To dlatego ja ciągle mówię, Duch Święty jest największym skarbem. Można łatwo ten skarb podeptać, stracić, znieważyć, bo to jest osoba. To nie jest coś, to jest boska osoba, która została posłana specjalnie dla nas, dla Bożego ludu. Coś wam powiem, kiedy człowiek sobie to uświadomi, po co on przyszedł, z czym przyszedł, to powinien być tak wrażliwy na jego prowadzenie, na wszystko, żeby odebrać wszystko to, co jemu się nie podoba, co go zasmuca. Będzie uważał na to, co robi, jak funkcjonuje, jak się zachowuje, co mówi, co ogląda, gdzie chodzi, co robi. Wiecie dlaczego? Bo on jest tak wrażliwy, że on na pewne rzeczy nie będzie dawał zgody. Kiedy my nie będziemy wrażliwi, powiem wam, on odejdzie. Nie będziemy wtedy mieli relacji, nie będziemy go słyszeć, nie będziemy poddani pod jego prowadzenie. A w to miejsce przyjdzie religia i królestwo ciemności. Potem ludzie mówią, Bóg mi powiedział, on mnie tak prowadzi, a kiedy patrzysz na owoce, to one nie mają nic wspólnego z Duchem Świętym. Zostaliśmy odkupieni od wiecznej śmierci. Co to znaczy? To znaczy, że dopóki chodzimy na tej ziemi, zawsze mamy nadzieję, że zmierzamy do naszego domu w niebie, do Ojca. Ale dopóki tam nie jesteśmy, to musimy z drżeniem swoje zbawienie sprawować, bo można je stracić, można zlekceważyć coś. A niektórzy w to nie wierzą. Zostaliśmy odkupieni od wszelkiego ubóstwa duchowego, powiem wam, i materialnego. Ja pochodzę z ubogiej rodziny, ale kiedy studiowałem Boże Słowo odnośnie sfery materialnej, finansowej, powiem wam, ja byłem zszokowany, ile Bóg mówi na ten temat i że On chce się cieszyć naszą pomyślnością też materialną. Dla mnie to było odkrycie. Wiecie, dlaczego było to odkrycie? Bo ja byłem inaczej nauczany, bo mi mówili, że im bardziej jesteś biedny, tym bardziej się podobasz Bogu. To bzdura jest, to jest diabelskie kłamstwo. Oczywiście jest droga do tego i Boże Słowo wyraźnie pokazuje. A więc możemy, kochani, nieustannie czerpać z tego dzieła odkupienia w naszym osobistym życiu. Pomyśl przez chwilę. W naszych małżeństwach. Wiecie, ostatnio napisałem sobie na kartce, na przestrzeni tych 40 ponad lat, wszystkie te małżeństwa, które myśmy z żoną osobiście znali, wierzących ludzi, które dzisiaj już nie są małżeństwem. Wiecie, ile wypisałem nazwisk? Kilkanaście. Niektórzy brali kilka razy śluby i też to rozwaliło. Pomyślcie przez chwilę. Kilkanaście małżeństw. To teraz jest pytanie. Czy dzieło krzyża nie ma mocy? To coś jest nie tak. Możemy też czerpać z tego dzieła w naszych rodzinach, w służbie dla Pana. Widzicie, te wszystkie Boże obietnice, które tutaj są, one są aktem własności. Posłuchaj mnie uważnie. One są aktem własności. Ten akt własności jest zapieczętowany odkupieńczą krwią Jezusa dla każdego Bożego dziecka. To jest akt własności dla tego, kto przyjmuje dzieło krzyża. Wiecie, co to znaczy? Myślę, że nieraz słyszeliście z moich ust takie zdanie. Jezus już drugi raz za nikogo umierać nie będzie. Jego dzieło jest doskonałe. Nie musi być poprawiane przez nikogo. Jest pełne i doskonałe. Bóg Ojciec to, co miał zrobić dla każdego człowieka, już zrobił. Kiedy ja to odkryłem przez objawienie, moje modlitwy się zmieniły. Ja przestałem żebrać przed Bogiem. Bo zobaczyłem, że na żebracze modlitwy nie ma odpowiedzi. Zacząłem funkcjonować jako dziedzic i jako syn. Widzicie, w tym Efezjan 1:3 jest napisane. Wszelkie duchowe błogosławieństwo nieba. A więc Bóg Ojciec podzielił się wszystkim. To jest, co to są? Widzisz, można mieć relacje z żywym Bogiem, nie z religijnym. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Moje owce znają mój głos, czyli słyszą mój głos. I idą za mną, za obcym nie pójdą. Teraz jest pytanie, jeśli uważasz się za owcę pańską, a jeśli się narodziłeś na nowo, to taką jesteś, to jest pytanie, czy ty słyszysz głos swojego pasterza? Bo jeśli nie słyszysz, to nie jest tak, że on nie chce do ciebie mówić. Są przeszkody w twoim życiu, że nie słyszysz. Bo Jezus powiedział, moje owce słyszą, znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Powiedział, że ja i Ojciec jesteśmy jedno, że nikt nie wyrwie ich z ręki Ojca. Wiecie, co to znaczy? Że kiedy idziesz, słyszysz głos swojego Pana i idziesz za Nim, nie przed Nim, ale za Nim, czyli On cię prowadzi, a nie ty próbujesz Jego prowadzić, to wtedy Jezus mówi, że mój Ojciec będzie strzegł twego życia i nie pozwoli diabłu okraść ciebie, oddzielić ciebie ode mnie, od relacji. Te wszystkie małżeństwa, które się rozwaliły, powiem wam, coś było nie tak. Ale przecież oni służyli Bogu. Byli obdarowani. Niektórzy byli ochrzczeni Duchem Świętym. Mieli dary. I co z tego? Tacy mają społeczność z Duchem Świętym. Wiesz, co to jest społeczność? To jest społeczność z tą cudowną, boską osobą, która została nam posłana przez Ojca na prośbę Syna. Wiecie, kiedy my sobie to uświadomimy, to powinniśmy zrobić wszystko w naszym życiu, co jest po prostu, żeby zadbać, żeby zbudować tą społeczność i nigdy jej nie stracić. Bo wróg zrobi wszystko, żebyśmy to stracili. Ale powiem wam, przez co to się traci. Panie, zrób to, co ja chcę. A Pan mówi, jeśli ja nie jestem Twoim Panem, nie mogę być Twoim Zbawicielem, bo mi nie pozwalasz. Ja chcę, żebyś Ty wierzył mi i szedł za mną. I wtedy wszystko będzie dobrze. Wyprostuję pewne rzeczy w Twoim życiu. Nauczę Cię czegoś, z czegoś Cię uwolnię, z czegoś Cię uzdrowię, po to, żeby Cię błogosławić, żeby błogosławieństwo Ojca mogło spocząć na Twoim życiu do każdej dziedziny. Ale musisz nauczyć się i zaufać mi, że to ja jestem Panem. Boże Słowo mówi, że kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Wiecie, co to znaczy? Że my mamy żyć już dla Tego, który oddał za nas życie. Czyli, bo zostaliśmy wykupieni za bardzo olbrzymią cenę, więc nie możemy już żyć dla siebie, tylko dla Tego, który za nas umarł. Jeśli w swoim sercu to zrozumiesz i poprzez wiarę oddasz swoje życie w Jego naprawdę ręce i poddasz Mu się całkowicie, a potem oddasz Mu się całkowicie i poddasz Mu się, jest niemożliwe, żeby błogosławieństwa Boga Ojca nie dopadły Cię na tej drodze. To jest niemożliwe. Te Boże błogosławieństwa, te dobra, Duch Święty Cię zaprowadzi do miejsca, w którym objawi Ci, kim jesteś w Chrystusie, co masz w Chrystusie i co możesz w Chrystusie. Objawi Ci Twoją pozycję. Zbuduje Twój duchowy autorytet w Chrystusie, bo tego sam człowiek tego nigdy nie zdobędzie. Ja widziałem wielu ludzi, którzy próbowali zdobyć autorytet w Bogu i mówili w imieniu Jezusa, krzyczeli, robili różne dziwne rzeczy. I co z tego? Dzisiaj jechaliśmy tutaj z żoną na to nabożeństwo i żeśmy rozmawiali o przychylności Boga. Posłuchajcie mnie uważnie. Jeśli zdobędziesz przychylność u Boga, Bóg ci da przychylność u ludzi, inaczej nie. To jest w Biblii napisane. Jezus miał przychylność u Ojca i u ludzi. Ale najpierw musisz zdobyć przychylność u Boga Ojca. W jaki sposób? To, że zaczniesz Mu wierzyć, ufać, pododdasz Mu się. Zaczniesz Go szanować i czcić. Zaczniesz Mu dziękować za to, co dla Ciebie zrobił. Wiecie, takiej przychylności nie można zdobyć na siłę. Tego się nie da po prostu. Tacy ludzie, którzy próbują to zrobić, często kontrolują innych. A to już są czary. Więc w tym Ducha Świętego nie ma, bo Duch Święty tak nie działa. Drugi list Piotra. Otworzymy sobie. To jest znany fragment. Pierwszy rozdział. Moglibyśmy zacząć od drugiego wiersza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Zwróćcie uwagę, co Piotr mówi. Łaska i pokój. Co to jest łaska? To jest ta cudowna Boża moc, która jest uwalniana dla człowieka, który wie, że nie potrafi, nie umie i potrzebuje Bożej łaski do przemiany. Łaska jest tylko dla pokornych, a nie dla tych, którzy próbują sami. Coś wam powiem o sobie. Ja nie mam silnej woli. Ktoś, kto może patrzeć na mnie z zewnątrz, to może powiedzieć, o, ten człowiek to... Widzisz, to jest twoje wyobrażenie, bo ty tak naprawdę nie znasz mnie. Ja nie mam silnej woli. Ja chciałbym mieć, ale nie mam jej. I dlatego uczyłem się czerpać z Bożej łaski, bo to nie kosztuje wysiłku. wszystko jest z Bożej łaski. Bo jeśli my sami próbujemy, to powiem Ci, to tak jakbyś nie potrzebował mojej łaski, więc próbuj. My nieraz tak robimy. Bóg mnie uczył tych rzeczy, ja też w to miejsce nie wskoczyłem. Kiedy my próbujemy i widzimy, że nic nie działa, to robimy różne dziwne rzeczy. Zamiast stanąć i klęknąć na kolana i powiedzieć, Panie, nie potrafię, nie wiem, co zrobić. Ty masz rozwiązanie. Oddaję to Tobie w Twoje ręce i ufam Ci, że Ty to rozwiążesz. I to jest działanie zgodne ze Słowem Boga. Czytamy dalej. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Zwróćcie uwagę, co nam jest potrzebne do życia na tej ziemi. Na pewno praca, dach nad głową, prawda? Jedzenie, ubranie i tak dalej. Więc musi być jakaś praca, żeby zarobić pieniądze na to wszystko. I to są normalne rzeczy, wszyscy tego potrzebujemy. Ona obdarowała nas. Tu nie jest napisane, że nas obdaruje. Posłuchaj mnie uważnie, bo zmierzam do wiary. Ona już to zrobiła. Jest tylko pytanie, czy my potrafimy z tego czerpać. Nas wszystkim, co jest potrzebne do życia. I druga rzecz, do pobożności. Co to jest pobożność? To jest, myślę, że to jest połączenie, że taki człowiek ma świadomość, że to wszystko mam z Bożej łaski. Boże, jestem Ci wdzięczny. Czyli ma taki szacunek do Boga. Stara się Go nie zasmucać. Żyje w bojaźni Pańskiej. Nie po to, żeby Mu się przypodobać, ale po to, żeby Go nie zasmucać. Po to, żeby okazywać Mu wdzięczność za wszystko. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stawali się uczestnikami boskiej natury. Wiecie, co Ojciec zamierzał przez dzieło krzyża? Pamiętacie, że kiedy Bóg stworzył Adama, stworzył go na swój obraz i podobieństwo, tak? Adam się poruszał w sferze naturalnej i ponadnaturalnej w normalny sposób. On chodził z Bogiem. Dla niego sfera ponadnaturalna była oczywista. Dla nas dzisiaj grzech zniszczył to w człowieku, ale poprzez dzieło krzyża to zostało na nowo uwolnione. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Że ci, którzy się narodzą, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz zobaczyć mojego królestwa. A więc Jezus powiedział, moje królestwo możesz zobaczyć. Teraz jest pytanie, czy my mamy oczy duchowe tak otwarte, że widzimy Jego Królestwo? Czy widzimy tego, którego Bóg posyła? Że widzimy Ducha Świętego, który działa przez kogoś? Jezus jako Syn Człowieczy poruszał się w sferze ponadnaturalnej i naturalnej w zupełnie oczywisty sposób, prawda? Ale On funkcjonował jako człowiek na ziemi. Oczywiście był bez grzechu i był napełniony Duchem Boga Ojca. Miał relację z Bogiem Ojcem. Ale zauważcie, że On powiedział, ja sam od siebie nic nie mogę. Pomyślcie przez chwilę. Ja czynię tylko to, co widzę, że mój Ojciec czyni. Mówię tylko to, co słyszę, że Ojciec mówi, że ja jestem przekaźnikiem tylko tego. Uczniowie chcieli Go, można by powiedzieć, skontrolować Jego zachowania, życie, przyciągali i mówili to, a On powiedział nie. Wiecie, co On powiedział do Nikodema? Wiatr wieje, dokąd chce, szum Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z Ducha. Wiecie, co to oznacza? Że takiej osoby nikt nie może skontrolować, bo ona jest prowadzona poprzez Ducha Bożego. Tu nie chodzi o to, że przez Ducha Niezależności, ale przez Ducha Bożego. Bo to są dwie różne rzeczy. Diabeł zawsze próbuje to podrobić. Po owocach się poznaje, czy to był Duch Boży, czy to był Duch Niezależności. Widzicie, kiedy przyjmujemy Jego obietnice, za które Jezus zapłacił cenę, dojdziemy za chwilę do tego miejsca, o wierze będę mówił, to w ten sposób przyjmując obietnicę, czyli przyjmując Słowo, obietnice Boga Ojca zapisane w Słowie, kiedy Ty je przyjmujesz, to przyjmując te obietnice sprawiają, że Boża natura w Tobie jest kształtowana, boska natura. To nie znaczy, że stajesz się Bogiem, ale stajesz się podobnym do Bożego Syna, do Jezusa Chrystusa. I powiem wam, dla Bożego Syna sfera ponadnaturalna i naturalna powinna być normalna. Kiedy patrzymy na rzeczywistość, to zobaczcie, co wróg, jak wróg wypaczył to wszystko i okradł Kościół. Przyjmujemy boskie DNA. Wiecie, co to znaczy? Nie chcę wchodzić tu w szczegóły. Gdybyście mnie kiedyś zobaczyli, jak ja nieraz modlę się językami i co Duch Święty robi, to trudno byłoby wam uwierzyć w to. Gdybym się z wami dzielił pewnymi obrazami, które Bóg daje, wam by się wydało, że to jest chyba niemożliwe. Czy to znaczy, że jestem lepszy od kogoś? Nie. Ja po prostu przyjmuję boską naturę. Kiedy nie przyjmujemy, kochani, stajemy się synami, córkami podobnymi do Jezusa. I kiedy nie przyjmujemy tak naprawdę tego, co zostało nam darowane, powiem wam, zasmucamy Boga Ojca. To tak jak Bóg Ojciec dla dziecka mówi tak, słuchaj dziecko, wszystko jest twoje. To jest dla ciebie. Możesz z tego czerpać, ile chcesz. Ja miałem kiedyś wizję, kiedy widziałem Bożą dłoń, na niej wszystkie Boże obietnice skierowane do mnie. Ja wtedy nie potrafiłem tego przyjąć. Trudno mi było uwierzyć na początku, że to dla mnie. Wiecie dlaczego? Bo mój umysł nie był w stanie przyjąć tych rzeczy. Bóg musiał mnie wewnątrz poszerzyć. To nie jest tak, że Bóg nie chce dać. On już to uwolnił. Ale moje wnętrze było za ciasne i za małe, żeby to przyjąć. Dlatego Bóg musiał mnie poszerzać. Kiedy nie przyjmujemy tego, co dla nas zrobił, to powiem wam, to nie przyjmujemy odkupieńczej ofiary Jezusa. Słyszeliście kiedyś z moich ust, myślę też nie raz. To jest też, to przyszło przez objawienie. Życie w odrzuceniu jest życiem w grzechu. Dlaczego, Panie, to jest grzech? Synu, nie przyjąłeś tego, co dla Ciebie zrobiłem. Jak myślicie? Powiedziałam kiedyś wierzącemu, który się narodził na nowo 20 parę lat temu. Kilka razy był w szpitalu psychiatrycznym i żyje w depresji. Ja powiedziałam, ty potrzebujesz pokuty i nawrócenia. I on był zszokowany. Dlaczego? Bo nie przyjęłeś tego, co zostało tobie ofiarowane przez krzyż. Ja mówię, może nie wiedziałeś, ale ja ci mówię o tym. Posługiwałem niedawno pewnemu młodemu mężczyźnie, który przyjechał, specjalnie zrobił kilkaset kilometrów, przyjechał na posługę. Kiedyś uczestniczył w szkole wiary. Słuchał moich nauczeń. Miał jeden problem w życiu. Nie będę mówił o szczegółach. To się ciągnęło za nim przez lata. I w końcu przyjechał do mnie. Powiem wam, on nawet nawiązał relację z człowiekiem, z kościoła Betel, to jest znany kościół na świecie, tam był człowiek, który posługiwał w takim wymiarze ludziom. I on, kiedy on mi zaczął wszystkim opowiadać, ja w końcu powiedziałam tak, ja mówię, wiesz co, to jest wymieszana psychologia religijna. Ja mówię, czy myślisz, że śmierć Jezusa nie ma mocy, żeby tą rzecz załatwić od tak? Ile lat już się z tym męczysz? I ja zacząłem mówić, co się stało na krzyżu dla Niego. Ja mówię, dopóki tego nie przyjmiesz naprawdę, ja mówię, to będziesz się męczył ile lat jeszcze? I będziesz chodził do różnych psychologów i każdy będzie ci coś mówił. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest ujma dla Jezusa i dla tego, co On zrobił. Nie przyjmujemy ofiary, zasmucamy Pana. Powiem wam, to może dojść do tego, że odrzucasz ducha łaski, który przyszedł nas uświęcać. I to już jest poważna sprawa. Po co On nas chce uświęcać? Po to, żeby nam objawiać i zbliżyć nas do relacji ze świętym Bogiem. Zauważcie, jak wielu takich szczerych wierzących. Ja nie potępiam za to ludzi, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ciągle zmaga się ze swoim charakterem na przykład. Ze swoimi emocjami, ze swoim językiem, ze swoją niezależnością. Ze swoim buntem czy pychą. Coś wam powiem. Tacy często usprawiedliwiają swoje postępowanie. Wiecie, niektórzy wiecie czym? Swoją przeszłością. Ja mówię, no tak, ale jeśli się narodziłeś na nowo, to przeszłości już nie masz. Masz nowego ojca, ty nawet nie masz przodków duchowych. Ja mówię, ja wiem, że diabeł usiłuje cię trzymać, ale ja mówię, nowy człowiek to jest nowy człowiek, a nie stary Polak kierowany religią. Ja wiem, że to nie są łatwe słowa, ale ja wam mówię prawdę. Ja będę wszystkim tak mówił. I tak mówię. Niektórzy się usprawiedliwiają swoimi zranieniami. Coś wam powiem. Nie ma na tej sali nikogo, kto by nie był zraniony. To nie jest żadne usprawiedliwienie. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Jeśli zostałeś zraniony, naprawdę nie przebaczysz od serca, będziesz miał problem. Prosta zasada. Niektórzy usprawiedliwiają się swoją wolnością, taką w cudzysłowie wolnością, albo taką, ja to bym nazwał, niektórzy mówią tak, no tak, ale ja taki jeszcze jestem, ja taka jeszcze jestem. Przecież Bóg mnie kocha. Ja mówię, ja tego nie neguję. Ale jeśli ktoś wypowiada słowa, no ja taki jestem, ja taka jestem, to coś ci powiem, to taką zostaniesz i takim zostaniesz. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Bo tacy, którzy tak mówią, coś wam powiem. Czy myślicie, że Duch Święty nie chce im pomóc? Nie chce ich wyciągnąć z tego miejsca? Nie chce ich zmienić? Oczywiście, że chce. Przecież po to przyszedł. Niektórzy mówią tak, no ja jestem w procesie. Okej, ja też jestem w procesie. Już prawie 41 lat jestem w procesie. Ale ja nie wierzę w chrześcijańską ewolucję. Bo jeśli się ktoś narodził na nowo, to jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Jeśli się poddaje Duchowi Świętemu, oddaje się Mu i poddaje się Mu, to Duch Święty go zmienia. I to jest w procesie, oczywiście, że tak, wtedy jest w procesie. Ale jeśli ktoś się zmaga z pewnymi rzeczami latami, to dla mnie jest to usprawiedliwianie się. Tacy często, oni są szczerzy, kochani, ale tacy często Są prowadzeni przez, nie wiem, swoje pomysły, swoje pragnienia, emocjonalne stany. Coś wam powiem. Duch Święty nie da się nikomu prowadzić. Niech nikt na to nie liczy. To On przyszedł, żeby nas prowadzić. I kiedy w końcu to człowiek zrozumie w swoim sercu, wiecie, ja próbowałem wiele razy go prowadzić i nigdy mi się nie udało. Zawsze to mnie wiele kosztowało. I w którymś momencie potrzebowałam prawdziwej pokuty. Powiedziałam, Boże, wybacz mi, bo ja nie czerpię z Twojej łaski. Nie ufam Ci i nie wierzę Ci. I wtedy zrozumiałem, posłuchajcie mnie uważnie, że niewiara jest grzechem. Jeśli nie wierzysz temu, potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Ojciec mówi tak, synu, córko, jeśli mi nie wierzysz, jak ci mogę pomóc? Nie jestem w stanie. Dzisiaj już tak by coraz mniej jest, ale na początku, kiedy przychodzili do mnie ludzie i mówili tak, Pan mi pokazał, Pan mi powiedział, co ty na to, pastorze? A ja zawsze mówię tak, ja z Bogiem nie dyskutuję. Jeśli Pan ci powiedział, to idź to zrób. I potem się okazało, to był Pan, tylko nie ten właściwy. Bo po owocach się poznaje. Po owocach się poznaje. Kto nas prowadzi? Kiedy myślę o tych wszystkich rzeczach, kochani, to myślę, że się ze mną zgodzicie. Czy taki ma być owoc Bożego odkupienia w życiu nowego stworzenia? Chyba nikt się z tym nie zgodzi. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. 5 rozdział. Tu jest mowa o Jezusie. Chociaż był synem, 8 i 9 wiersz. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czy myślicie, że jeśli uczysz się posłuszeństwa Bogu, to nie będzie cię to bolało? Będzie. Nieraz bardzo, tak, masz rację. Ale widzisz, kiedy ufasz Bogu i wierzysz, to poddajesz się i w to, i wtedy On zmienia coś w tobie wewnątrz i to będzie coś stałego. To będzie już coś stałego. Bo źródłem twojego życia nie jest głowa i umysł, tylko twój duch, twoje serce. Więc wtedy Pan zmienia serce. Bo jeśli zmieni twoje serce, to się twoje życie też zmieni. Jeśli nie pozwolisz na zmianę swego serca, to życie się nie zmieni, żebyś nie wiem, co robił, czy robiła. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, pamiętajmy, że to jest mowa o Synu Człowieczym. Jezus nie funkcjonował na ziemi jako Bóg, jako Syn Człowieczy, napełniony Duchem Świętym i posłany przez Ojca. Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia. Wiecie, co to znaczy? Jezus nie może zbawić nieposłusznych. Nie to, że nie chce, nie pozwalają mu na to. A więc widzisz, sfera posłuszeństwa Bogu to jest akt wiary. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Powiem wam, rezygnacja ze swojego własnego ja kosztuje zawsze. A nieraz będą takie sytuacje, że możesz kilka razy dziennie umierać dla swojego ja. Myślę, że chyba rozumiecie, dlaczego diabeł nie czepia się trupów. Bo on z trupem już nic nie zrobi. I ja nie mówię o śmierci fizycznej. Diabeł zawsze zaczepi za to, co nie jest poddane jeszcze Jezusowi. Zawsze. I najczęściej zaczepi za to wtedy, kiedy sprawi ból, cierpienie i tak dalej, w najtrudniejszych sytuacjach. Tak jak mówiłem, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Dalej jest napisane w 19 i 20 wierszu. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do samych siebie? Pomyśl sobie, kto to jest ten, który nie należy do samego siebie? On nie ma już własnego ja, własnego życia. Jego życie jest całkowicie oddane w ręce Jezusa, Pana, Zbawiciela i Odkupiciela. I On decyduje już o wszystkim. To Jezus zbuduje Kościół, nie człowiek. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Jak czerpać z tego dzieła odkupienia? Jak efektywnie modlić się o to, co zostało nam darowane? Pierwsza rzecz to jest na pewno, to trzeba narodzić się na nowo i uznać Jezusa jako Pana swego życia. Wiecie, to nie jest tylko sprawa, no ja wyznałem Pana jako Jezusa jako Pana i Zbawiciela. No okej, to jest super, ja też wyznałem. Teraz jest pytanie, czy ja żyję tym, co wyznałem? Wiecie, ja nieraz się śmieję, mówię, papugę też można nauczyć powtarzać, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Czy to coś zmienia? Nie. Czy myślicie, że diabeł nie wie, że Jezus jest Panem? On dobrze wie. Następna rzecz. Widzisz, kiedy rodzisz się na nowo, to coś ci powiem, to Duch Święty przychodzi i ożywia to słowo i przemawia przez to słowo do twojego wewnętrznego człowieka. Więc widzisz, że to słowo jest żywe. Ono nieraz jest jak miecz obosieczny. Rozdziela to, co jest z duszy, to, co jest z ducha, to, co jest z ciała. Nikt się przed tym nie może ukryć. Następna rzecz. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, albowiem kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Chcesz się podobać Bogu? Wierzę, że tak. Myślę, że wszyscy chcemy się podobać, prawda? Z perspektywy Boga jedyną rzeczą, którą Bóg mówi, chcesz mi się spodobać? Uwierz mojemu słowu. I wtedy będzie okej. Ja to uszanuję i zobaczysz tego owoce w swoim życiu. Uwierz mojemu słowu, stań się jego wykonawcą. Wiecie, on nie nagradza wszystkich. Wiecie, kogo on nagradza? Tych, którzy go szukają. Kiedy szukasz Boga? Kiedy nie wiesz, co zrobić, a chcesz być w jego woli. Wtedy Go zaczynasz szukać, bo nie chcesz zrobić coś po swojemu. Nie chcesz Go zasmucić, nie chcesz Go zranić, więc szukasz Jego. Panie, co w tej sytuacji chcesz, żebym zrobił, zrobiła? Jeśli nie wiesz, nie słyszysz, czekasz, a nie szamoczesz się. Czekasz. To nie jest stracony czas, czekanie na Boga. Jeśli powiem ci, jeśli Pan zobaczy, że ty masz pragnienie żyć w Jego woli i wypełniać Jego wolę, być przez Niego prowadzonym, On to sprawdzi, ale kiedy zobaczy, że tak chcesz żyć, Jego łaska z dnia na dzień będzie cię prowadzić. Bez zmagania, bez stresów, bez napięć. Wiecie, to dotyczy naszego osobistego życia, to dotyczy naszych małżeństw. Widzicie, gdyby wierzący małżonkowie, gdyby oni szukali Boga, a nie mówili, jeśli ona się zmieni, to ja będę szczęśliwy, jeśli on się zmieni, to będzie wszystko dobrze. W ten sposób to nie jest działanie od Boga. Wiecie, co tacy ludzie chcą? Moje ja, żeby było na wierzchu. To tak nie działa. To tak nigdy nie zadziała. Ale jeśli oboje zamkną się w komorze, Panie, widzisz, jaka sytuacja jest. Powiedz mi, czego oczekujesz ode mnie? Ja to zrobię. Nawet jeśli będzie mnie to bolało, zrobię to. Jeśli mam dla czegoś umrzeć, umrę dlatego. Zrobię to. Chcę wiedzieć, co Ty chcesz, żebym zrobił. Jeśli druga strona zrobi to samo, to coś Wam powiem, to prędzej czy później oni będą w jedności. To jest tylko kwestią czasu. Wtedy żadna ze stron nie kontroluje drugiej strony. I nie, że moje ja będzie na wierzchu. Wtedy wszystko będzie dobrze. To tak nie działa. To może dotyczyć, kochani, rodziny, rodzice widzą, że jest problem z dzieckiem. Idą do komory i mówią, Panie, potrzebujemy Twojej mądrości w tym. Potrzebujemy Twojej rady, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Czego od nas oczekujesz? Co powinniśmy zrobić? Przecież po to Duch Święty przyszedł, żeby nam pomóc. A nie kombinujemy po swojemu. I najczęściej to, co chcemy zrobić, skutek jest odwrotny. Jeśli będziemy szczerze szukać Jego woli, będziemy prowadzeni przez Jego Ducha. Coś Wam powiem. On będzie pokazywał nam w Słowie, będzie mówił do nas przez Słowo, ale prowadził będzie nas przez wewnętrzne świadectwo. Nie szukaj innego prowadzenia. Duch Święty przyszedł, składa świadectwo w Twoim duchu i daje Ci takie wewnętrzne przekonanie, świadectwo, co powinieneś zrobić. Oczywiście masz wolną wolę, bo On nie wymusi tego na tobie. Ale On zawsze prowadzi poprzez wewnętrzne świadectwo. Nieraz trzeba czasu, żeby to odebrać od Niego. Trzeba się o to modlić oczywiście. Ale to jest coś, czego Bóg mnie nauczył. Powiem Wam ile, 30 parę lat temu. Bo przeczytałem świadectwo pewnego Bożego męża, którego Bóg nauczył w taki sposób też przez doświadczenia. Myślałem sobie tak, Panie, jeśli Ty nie masz względu na osobę, to znaczy widziałem owoce. To był człowiek, który miał 70 lat służby dla Boga. Przyjąłem to, nauczyłem się tego. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to. Czy każdy Cię zrozumie wtedy? Nie licz na to. Bo nieraz zrobisz coś, co powinieneś zrobić, ale potem się okazuje, że dobrze by zrobiłeś. Bo widzisz owoce tego. Żeby nie przedłużać. Hebrajczyków, trzeci rozdział. Będziemy kończyć za chwilę. Pierwszy wiersz. Bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie. To słowo zważcie oznacza także wpatrujcie się. Wpatrujcie się z taką uwagą. Wpatrujcie tak, z takim rozważaniem, aż przyjdzie zrozumienie tego, co On chce przekazać Ci. Zważcie. Na Jezusa, posłańca, czyli apostoła, bo apostoł to jest posłany przez Pana i arcykapłana naszego wyznania. W Wiecie, że Jezus ma służbę? Jezus sprawuje służbę arcykapłana naszego wyznania. Coś wam powiem. Jeśli on, wiecie, że chrześcijaństwo jest wyznaniem wiary? Wyznawaniem swojej wiary? Wyznawanie to są słowa, które wychodzą z naszych ust, prawda? Jeśli on, na co on czeka? On chce usłyszeć, w co ty wierzysz, na podstawie słowa Ojca i powołujesz się na to słowo i wtedy on bierze to słowo razem ze swoją przelaną odkupieńczą krwią, idzie do Ojca i mówi: Ojcze, ja jestem tym pośrednikiem. On wierzy w dzieło odkupienia i poprzez moją przelaną krew wierzy w Twoją obietnicę, nie możesz jej zatrzymać. Ojciec zawsze wysłucha Syna i uwolni to. Da taką łaskę, że przyjdzie to wypełnienie. Wyznanie wiary. Nie nadziei. Wiary. Skąd wziąć taką wiarę? Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary, tak? Każda obietnica została uwolniona poprzez dzieło odkupienia. Każda jedna. Na przykład, ja to nieraz to mówię odnośnie uzdrowienia też, ale też właściwie każdej dziedziny życia, bo ludzie przyjeżdżają z różnymi problemami. Nieraz się pytam, czy wiesz, co Słowo mówi na ten temat, co Bóg mówi na ten temat? Z zasady niewielu może mi powiedzieć, no tu jest taki fragment, który tak mówi. Czyli ja widzę, że oni nie wiedzą, oni nie mają fundamentu i dlatego mają zamieszanie w swoim życiu. Więc staram się im pokazać, co Jezus dla nich zrobił, jaka jest obietnica. I powiedziałem tak, wiesz, na czym polega wiara? Że przyjmujesz to, bo ty chcesz najpierw zobaczyć, poczuć, odebrać. Ja mówię, to po co ci wiara? Tak wiara nie działa, biblijna. Biblijna wiara jest oparta tylko na Słowie Boga, na Jego obietnicy. Jeśli ją przyjmiesz, zaczniesz ją wypowiadać, wypełni się. To jest tylko kwestia czasu. My często tak robimy, ja przez to przeszedłem. Wierzę jakiś tydzień, potem nic się nie dzieje, jest nieraz gorzej i człowiek zaczyna tracić wiarę. Potrzebowałem dojść do takiego miejsca, posłuchajcie mnie, myślę, że też to słyszeliście z moich ust już nieraz. Lepiej umrzeć w wierze niż żyć w zwątpieniu, bo w wierze jest życie, w zwątpieniu jest śmierć. Lepiej umrzeć w wierze. Abraham czekał 25 lat. Po ludzku było już to niemożliwe. Kiedy tracił wiarę, Bóg ją odbudował. Więc ważne jest, jakie słowa wychodzą z naszych ust. Powiem wam, najwięcej nauczyłem się obserwując i słuchając. Ja nie oskarżam tutaj nikogo, ale mi jest wtedy łatwo rozpoznać, kto jest w jakim miejscu. To nie chodzi tylko o nasz Kościół, kochani. Ja mówię ogólnie. Czy to są słowa wiary wychodzące z Twojego serca, ducha? Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, weź Boże Słowo, wypisz sobie wszystkie fragmenty mówiące o uzdrowieniu. Jeśli nie, zgłoś się do biura, dostaniesz plik ode mnie, bo ja mam taki plik. Patrz na to tak długo z rozważaniem, aż to słowo wejdzie w ciebie, stanie się częścią ciebie. I wtedy, kiedy stanie się częścią ciebie, to przyjdzie z tym słowem, przyjdzie boska wiara do ciebie. I wtedy powiesz jedno zdanie. Panie, dziękuję Ci, ja to przyjąłem, mam to. Halleluja. I nie patrzysz na okoliczności, na to, czy coś, czy dalej czujesz to, czy nie czujesz. Tak działa wiara, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Przeświadczeniem tego, czego jeszcze nie widać w sferze naturalnej, ale to już istnieje. Wiecie, że uzdrowienie jest doskonałą Bożą wolą dla każdego Bożego dziecka, właściwie dla każdego człowieka, nie tylko dla dziecka. To jest zawarte w dziele odkupienia. Więc tak naprawdę o to nie trzeba żebrać. Ja wiem, że jest wiele sposobów na uzdrawianie. Tu o tym w tej chwili nie mówię. Ale mówię o czerpaniu z dzieła odkupienia. Wiara przyjmuje z wdzięcznością. Z wdzięcznością serca i dziękuję za to, że to ma. Nawet jeśli tego nie widzi jeszcze. Widzisz, kiedy ty przyjmujesz w wierze coś i mówisz, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ojciec, widząc Twoją wiarę, zaczyna działać i prędzej czy później zobaczysz to, w co wierzysz. Czy tak nie było z psem? Z chorym psem, który odjeżdżał? Dlaczego powinniśmy często ogłaszać to i wypowiadać te słowa? To jest nasze wyznanie wiary, bo kiedy to wyznajesz, to coś ci powiem, to nie pozwalasz duchowi zwątpienia zasiać wątpliwości w swoim sercu, bo to ciągle mówi, Panie, dziękuję Ci, to jest moje już. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Co to znaczy nadziei? Nadzieja dotyczy przyszłości nieokreślonej, tak? Trzymajmy się niewzruszenie, czyli bez względu na sytuację i okoliczności, czy czujesz, czy nie czujesz, czegokolwiek to dotyczy, jakiejkolwiek obietnicy, o cokolwiek, żeś się modlił na podstawie obietnicy ze słowa. Trzymajmy się niewzruszenie. Nadzieja to jest to oczekiwanie na wypełnienie tego. Niewzruszenie. Nadziei, którą wyznajemy. Ale widzisz, jeśli ty nie wyznajesz tej nadziei, jeśli nie wyznajesz tego, w co przyjęłeś i w co uwierzyłeś, to to się nie wypełni. Arcykapłan nie ma substancji, żeby wziąć. On musi usłyszeć, w co ty wierzysz i co przyjąłeś. Trzydziesty piąty wiersz. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucaj. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc widzisz, życie w woli Bożej jest bardzo ważne. Jeśli chodzisz w woli Bożej, to masz pokój z Bogiem. Masz pokój z Nim. Książę pokoju panuje w tobie. Słyszysz Jego głos, masz z Nim relację. Jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zlekał. I potem jest napisane bardzo ważne słowo, które mnie kiedyś bardzo dotknęło. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiecie, kto jest sprawiedliwy w oczach Boga? My mamy może takie religijne wyobrażenie. Powiem wam, kto jest sprawiedliwy w oczach Boga. Ten, kto wierzy słowu Boga Ojca, przyjął je i staje się Jego wykonawcą. Jemu to wystarcza. Wtedy w oczach Boga Bóg mówi, to jest mój sprawiedliwy. On mi uwierzył. Przyjął moje słowo, uwierzył i stara się być wykonawcą Jego. Najlepiej jak potrafi. To mi wystarcza. jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Wiecie, co robi diabeł? Przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Następna prawda. Trochę przedłużam, ale wierzę, że to jest potrzebne, już nie będę przerywał tego. Boże Słowo mówi w liście do Judy, walczcie o wiarę, która została przekazana raz na zawsze świętym. Wiecie, co to oznacza? Dojdź do miejsca, posłuchaj mnie uważnie, dojdź do takiego miejsca, że nie będziesz walczyć z pokonanym wrogiem, będziesz walczyć o wiarę. Niektórzy latami walczą z wrogiem. I to pokazuje, że tak jak on był większy od Boga. Bez sensu to jest. Na zakończenie. Na tej drodze nigdy nie przestań dziękować Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu za to, co dla Ciebie zrobili i jeszcze robią. Nigdy nie przestań dziękować. Bez względu na to, co się dzieje. Widzicie, modlitwa dziękczynna jest odznaką wiary. W swoich okolicznościach, w których jesteś, potrzebujesz zobaczyć, jakiego rodzaju modlitwy powinieneś użyć. Coś Wam powiem. Bardzo często zaczynasz od modlitwy pokuty. Bo kiedy słyszysz prawdę i ona Cię konfrontuje, że tak nie żyjesz, to powiem Ci, potrzebujesz pokuty i nawrócenia. I to nie jest nic złego, to jest łaska. To jest łaska. Modlitwa poddania się Jezusowi jako Panu i Królowi. To nie jest tak, Jezus jest Panem. Całe piekło o tym wie. Jest pytanie, czy On jest moim Panem. Modlitwa oddania się Jezusowi i Jego Duchowi Świętemu. Wiesz, co to znaczy oddać się komuś? Wypuszczasz swoje życie z swoich rąk. Wypuszczasz wszelkie swoje pomysły, swoje pragnienia, wszystko. Przychodzisz z tym i oddajesz się Jemu. Mówi, Panie, zrób z tym, co zechcesz. Powiem Ci, On może pewne rzeczy zabrać. Pewne rzeczy, które Mu oddasz, On je uświęci i Ci zwróci jako dar, a Ty będziesz wdzięczny, na kolanach będziesz płakać z wdzięczności, ale pewne rzeczy zabierze z Twojego życia. Modlitwa wiary opartej o Boże Słowo. To dlatego Jezus powiedział, o cokolwiek byście się modlili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a będziecie to mieć. Czyli w momencie, kiedy się modlisz, wiesz, że przyjmujesz i wtedy będziesz to mieć. To jest warunek dla nieba, żeby modlitwa była skuteczna. To nie jest sprawa nadziei. Nieraz wróg będzie przychodził ze zniechęceniem. Wiecie, że są duchy zniechęcenia? Są duchy niewiary, duchy takiej słabości, ospałości. To jest duchowy świat, kochani. Ja nieraz potrzebuję czasu, żeby to rozpoznać i wtedy powiem Wam, jak się modlę. Nakazuję wszelkim duchom z piekła rodem, idźcie precz. Nie macie żadnego prawa do mnie. Łamię moc złych myśli i słów, które ktokolwiek wypowiadał na mnie. Myślicie, że takie rzeczy nie są? Są. Boże Słowo mówi, że złe myśli na kogoś czy słowa uwalniają demoniczne moce. Ja nieraz odczuwam to, że ktoś jest przeciwko. Nie pozwolę na to w swoim życiu. Każda broń ukuta przeciwko Tobie, nic nie wskóra, Pan powiedział. Ty jesteś moim sługą, moim sprawiedliwym. Czy to się komuś podoba, czy nie? Modlitwa chwały i uwielbienia. Modlitwa wstawiennicza połączona z wiarą. Nigdy nie przestań wyznawania swojej wiary opartej o Bożej obietnicy. I na tym kończę. Poproszę, żeby zespół już przyszedł. Mówiłem sporo. Jest to nagrane, tak? Okej. Będzie to dostępne, możecie sobie to wziąć. Coś wam powiem. Ja i tak mówiłem w takim szalonym skrócie to wszystko. Okej. Ale ja chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu przede wszystkim za to, co dla nas zrobił. Coś wam powiem. I nigdy nie za wiele dziękczynienia. Bez względu na to, jak się czujesz, co przeżywasz. To jest fakt. Dzieło krzyża jest faktem. Bóg Ojciec uwolnił dla nas to. To zależy, czy będziemy z tego korzystać. Zależy tylko, kochani, od naszej wiary. To nie zniknęło. To wszystko jest w świecie duchowym uwolnione. I to jest dostępne dla każdego, kto wierzy. To dlatego nieraz mówię, wiara przyjmuje i dziękuje, bo wie, że ma. Gdzie? Najpierw tutaj w środku. Kiedy ma tutaj w środku, to słowa wiary są głosem władzy w świecie duchowym. I one stwarzają to, to tak jakby sam Bóg przez twoje usta mówił. A Bóg czuwa nad swoim słowem, aby je wypełnić. Amen. Powstańmy. Ojcze, dziękujemy Ci za to cudowne dzieło zbawienia i odkupienia nas. Ojcze, jesteśmy tak bardzo Ci wdzięczni za to, że nam nieraz trudno wyrazić tą wdzięczność. Jezu, i dziękujemy Tobie za to, że poświęciłeś się dla tego. Że Twoja przelana krew jest pieczęcią tego. To jest tak, jakby zapieczętowany był testament Twoją krwią. To jest pieczęć. Twoja krew jest pieczęcią tego. I to jest dostępne dla każdego, kto odważy się wierzyć i to przyjmować. Duchu Święty, do którego badasz głębokości samego Boga. Ojcze, Panie, modlę się, żebyś przynosił objawienie do każdego głodnego serca tych odwiecznych prawd i poprowadził każdego na tej drodze do czerpania z tej niezmierzonej łaski i Bożego miłosierdzia, z całego dzieła odkupienia, abyśmy mogli być świadectwem, że Ty jesteś Bogiem żywym, wiernym, wszechmogącym i niezmiennym. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Asia, można Cię prosić? Zanim zbierzemy kolektę, usłyszymy świadectwo, bo oni zwyciężyli. Amen. Dzięki krwi baranka i dzięki świadectwu swoich ust. Amen.
Kochani, wiele może modlitwa sprawiedliwego. Kilka tygodni temu modliliśmy się o mamę mojej koleżanki, u której zdiagnozowano raka gardła i mnóstwo różnych guzów jeszcze wówczas niezdiagnozowanych dokładnie, czy to jakieś przerzuty, czy co to. Tak czy owak, pani doktor wyraża się dokładnie tak. To jakiś cud. Wszystko się zmniejsza i znika. Chwała Bogu.
Chwała Bogu, dziękujemy Ci, Panie.